Przeczytamy pierwszy list Jana, na początek fragmenty z trzeciego rozdziału, wersety 13 do 18, a potem od czwarty rozdział od 7 do 21. Nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Właściwie jeżeli ktoś by chciał sprawdzić, że tak powiem, przed Panem stan swojego chrześcijaństwa na dziś, to niech przeczyta pierwszy list Jana. Bo to jest list, który pokazuje testy na to, jacy tak naprawdę jesteśmy. I my mówimy bardzo często o miłości. I to słowo przechodzi nam bardzo gładko przez usta. Natomiast jeżeli już Pan Bóg zderzy nas z sytuacją, w której mamy okazać miłość, no to wtedy jest pytanie, do jakiego stopnia tę miłość jesteśmy w stanie okazać. No bo przecież wprawdzie Jan pisze, że każdy, kto nienawidzi brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. No ale przecież my nie nienawidzimy, prawda? Może tak jest, że w naszym sercu nie ma nienawiści do nikogo. Z drugiej strony, jeżeli dalej czytamy, że po tym poznaliśmy miłość, że On od nas, za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci, to tutaj zaczynają się tak zwane schody. To znaczy, do jakiego stopnia jesteśmy w stanie okazać komuś miłość. I w praniu tak zwanym okazuje się czasem, że my czytamy o tym, że winniśmy oddawać swoje życie za braci, ale tak naprawdę bardzo często jest sytuacja taka, że widzimy brata w potrzebie. 17 werset. Ktoś posiada dobra tego świata i widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje. I Jan zadaje takie pytanie retoryczne. Jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Bo tak naprawdę miłość Boża okazuje się w nas dopiero wtedy, werset 18, kiedy nie miłujemy słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Bo miłować słowem i językiem to każdy z nas potrafi. Śpiewać piękne pieśni każdy z nas potrafi. Ale niech no tylko Pan Bóg nas w sytuację taką zaprowadzi, kiedy rzeczywiście będzie testował tą naszą miłość, to wtedy się okazuje, do jakiego stopnia my jesteśmy w stanie tą miłość okazywać. I czytamy w tym czwartym rozdziale dalej, od 7 wersetu, o miłowani. Miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Czyli Pan Bóg mówi nam tak, miłujcie się nawzajem, ale nie chodzi mu o miłość taką cielesną, nie chodzi mu o miłość ludzką, tylko mówi, miłość jest z Boga. Taką miłością się miłujcie. I ta miłość, która jest z Boga, to jest ta miłość, o której wiemy, że to jest agape. I to jest taki rodzaj miłości, którego świat tak naprawdę nie zna. Bo Bóg jest miłością i tylko On jest źródłem tej miłości agape. Wiemy o tym, że w sumie w języku greckim są cztery słowa, które mówią o miłości, czy określają miłość. Jedno to jest storge, drugie to jest agape, trzecie to jest phileo, czwarte to jest eros. W sumie te cztery określenia zbiegają się właściwie w tylko jednym układzie, to znaczy w miłości małżeńskiej. Tylko wtedy. Natomiast my mamy miłować siebie nawzajem i to nie jest miłość storge, czyli to nie jest miłość taka rodzinna, jak się okazuje swoim dzieciom według ciała na przykład. To nie jest miłość oczywiście erotyczna. To nie jest miłość fileo, czyli miłość taka przyjacielska, tylko to jest miłość agape. I to jest właśnie miłość taka, która jest definiowana w samym Bogu. I to jest naprawdę niezwykłe, że właściwie chyba nie ma w innym fragmencie Słowa Bożego takiego stwierdzenia, że Bóg jest czymś. Czyli, że Bóg jest na przykład jednym ze swoich atrybutów. Jest mowa o tym, że Bóg jest sprawiedliwy, że jest dobry, że jest wierny, prawda? Ale nie jest napisane, że Bóg jest sprawiedliwością, wiernością, dobrocią. Natomiast jest napisane, że Bóg jest miłością. Zawsze był, bo jest wieczny i to jest jego... To nie jest tylko jego atrybut, on po prostu taki jest. I teraz, jeżeli ktoś Boga poznaje, to on poznaje Boga, który jest miłością. Wobec tego, jeżeli on zaczyna, rodzi się na nowo, to w nim zaczyna mieszkać Bóg, który jest miłością. Czyli w nim miłość, agape, powinna mieszkać. Teraz jest pytanie, czy ona rzeczywiście w nas mieszka, czy nie. I to nie da się tego sprawdzić inaczej, niż poprzez sytuacje, w których to jest próbowane. I dalej Jan pisze, w tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. I teraz przychodzi taki moment, w którym dobrze by było przeczytać to dokładnie i zobaczyć, że miłość nie polega na tym, że ktoś nas pierwszy umiłował i my mu tą miłość odwzajemniamy. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali, tylko On nas umiłował. W dodatku, w momencie, kiedy On nas umiłował, to myśmy byli jeszcze bardzo daleko od Niego. My miłowaliśmy grzech, miłowaliśmy świat, miłowaliśmy wszystko, tylko nie Jego. A mimo to On pierwszy nas umiłował. I teraz, jeżeli to przełożymy na nasze relacje wzajemne, to teraz wychodzi na to, że w tym objawia się miłość do brata, że nie on pierwszy nas umiłował, tylko że myśmy go umiłowali. I on może miłować bardzo różne rzeczy, ale to nie na tym polega, że on nas umiłował i my mu teraz to odwzajemnimy. Czyli my miłujemy go, o ile on miłuje nas. Nie na tym absolutnie polega Boża miłość. Więcej, Bóg umiłował nas do tego stopnia, że posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Czyli On nie tylko umiłował nas w momencie, kiedy my jeszcze nie miłowaliśmy Jego, ale On się poświęcił dla nas w sytuacji, kiedy my nie przejawialiśmy jeszcze żadnych chęci nawet. Co więcej, Bóg jest napisane, że Bóg umiłował świat, tak? Jana 3,16. Bóg tak umiłował świat, że posłał Syna swego jednorodzonego, żeby każdy, kto wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I teraz tak, Bóg, który wie, Bóg, który zna wszystko, Bóg, który ma wszechwiedzę, On doskonale wiedział, że ta Jego miłość zostanie przez większość ludzi podeptana. Dlatego, że każdy człowiek, który kocha, każdy, który kocha, z Bogiem włącznie, liczy się z tym, że jego miłość zostanie odrzucona. Ponieważ kocha wolnych ludzi, w związku z tym pozwala im odejść. I Bóg doskonale wiedział, że większość świata podeprze jego miłość, że większość świata go opluje, że większość świata nie będzie chciała odwzajemnić tego, co on dał. I teraz jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie, czy chcemy, bo sami z siebie nie jesteśmy w stanie. Ale Bóg, który jest miłością, w nas mieszka. W związku z tym jest pytanie, czy my chcemy skorzystać z tego, że Bóg jest w nas miłością, że Bóg jest taki i że Bóg taką miłość potrafi dać. Czy my jesteśmy w stanie umiłować brata, widząc, że on tej miłości nie odwzajemnia? Widząc na przykład, że on nie ma w stosunku do nas takich samych odczuć, jak my w stosunku do niego, ale Bóg pokazuje wzór i mówi, nie, to ty wyjdziesz do niego pierwszy. I Bóg mówi o miłości agape, która jest miłością nie wynikającą z porywu emocji, nie wynikającą z porywu serca, tylko to jest miłość, która jest decyzją. I ta decyzja polega na tym, że ja dokonuję wyboru, że ja jestem w stanie dla brata, jestem w stanie się poświęcić. A Jan pisze słowa bardzo mocne, dlatego że po tym poznaliśmy miłość, że on oddał za nas swoje życie i my winniśmy nawet oddawać życie swoje za braci. I teraz jest taka sytuacja, że my nie jesteśmy w stanie za braci najczęściej oddać nawet własnej wygody. My mamy rzeczy, które już mamy i my naprawdę dobrze się z tym czujemy, że je mamy. My się z tym oswoiliśmy i teraz przychodzi moment, kiedy my to wszystko możemy położyć na szale. Czyli krótko mówiąc, wyłącznie naszą wygodę. I zaczynamy tłumaczyć sami siebie z tego, że tego nie chcemy wziąć na siebie, tego ciężaru. I teraz jest pytanie, gdzie jeszcze do oddania życia za brata, skoro ja nawet swojej wygody nie jestem w stanie za brata oddać. A jeżeli tak, to w takim razie co jest z tą miłością, jeżeli tak? A jeżeli tak, to znaczy, co jest z tym Bogiem, który we mnie mieszka? Jak to jest? Pan Jezus powiedział do uczniów, że prawdziwy przyjaciel oddaje życie za przyjaciół swoich, tak? Po tym oddaje się, poznaje się miłość, że się oddaje życie za przyjaciół swoich. I Bóg nie stawia nas w takiej sytuacji codziennie, że my musimy ryzykować nasze życie za naszych przyjaciół. Ale stawia nas w sytuacji, kiedy ryzykujemy różne rzeczy, których wcale nie mamy ochoty ryzykować. I teraz, jeżeli tego nie ma, jeżeli my nie jesteśmy na to gotowi, jeżeli my sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, to Bóg nas obnaży w pewnym momencie. On przyjdzie do nas i powie nam, popatrz, jak wygląda twoje serce. I postawi nas w sytuacji, kiedy będzie trzeba dokonać wyboru. Albo ja dzisiaj będę oglądał cokolwiek, nie wiem, to już nawet mówię o takich, którzy telewizję oglądają, nie? Albo będę spędzał czas na przykład na tym, co lubię, albo idę do brata i go pocieszę. Albo kupię sobie jakiś nowy gadżet, albo dam i nie zamknę ręki przed bratem, który potrzebuje. I to są nasze wybory, za które odpowiemy. No i pytanie jest proste. Jak może być, czy objawiać się miłość Boża w kimś, kto zamyka swoje serce przed bratem? I dlatego w 11 wersecie czytamy umiłowanie. Jeżeli Bóg nas tak umiłował, to i my powinniśmy się nawzajem miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas, i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Jeżeli byśmy przeczytali ten werset inaczej, to znaczy przez zaprzeczenie, no to wychodzi na to, że jeżeli my się nawzajem nie miłujemy, to albo Bóg w nas nie mieszka, albo miłość Jego nie doszła w nas do doskonałości, ani jedno i drugie. No i dalej Jan pisze dalej o Zbawicielu, że to on był dowodem miłości Boga dla nas. Ja pamiętam takie sytuacje jeszcze z początku naszego małżeństwa. Myśmy jeszcze wtedy byli nienawróceni. I ja wtedy pamiętam, że zostałem trochę zaskoczony przez moją żonę, bo ona mi dała do myślenia. I ona mówi do mnie tak, słuchaj, to, że ty robisz dla mnie rzeczy, które lubisz, to nie jest dowód miłości. Dowód miłości będzie wtedy, kiedy zrobisz dla mnie coś, czego wcale nie lubisz i wcale byś nie chciał. Ja pierwszy raz w życiu usłyszałem takie słowa.
Ja też.
Ale one są prawdziwe. To jest prawda. Jeżeli człowiek kocha drugiego, to dowodem tej miłości będzie przełamanie rzeczy, których wcale by nie chciał zrobić tak według ciała, wcale by nie chciał zrobić dla siebie, dlatego że ta miłość to nie jest miłość własna, tylko to jest miłość drugiego człowieka. To jest właśnie to. I dlatego Pan Jezus zapytany przez kogoś, jakie są dwa największe przykazania, to mu powiedział o dwóch. Będziesz miłował Boga z całego serca, z całej siły, z całej duszy, całą mocą i będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I tak się składa, że każdy siebie samego miłuje do końca i z wzajemnością. To jest miłość taka, że ona jest pewna. I jesteśmy miłości do siebie samych pewni jak niewielu rzeczy na tym świecie. Ale jeżeli mamy miłować bliźniego jak siebie samego, to znaczy, że mamy miłować bliźniego tak, jakbyśmy siebie miłowali. Czyli być gotowi dla niego zrobić rzeczy, które sami byśmy dla siebie chcieli zrobić. I to naprawdę bardzo łatwo się mówi, to się bardzo chętnie przeczyta i jeszcze chętniej się z tym zgodzimy, słuchajcie. I to jest nasz największy problem. Że my czytamy te wszystkie słowa, my czytamy słowa Pana Jezusa, my się z nimi zgadzamy i poprzestajemy na tym, ponieważ myśmy się zgodzili z Jego nauczaniem i to jest wspaniałe, że myśmy się zgodzili. A potem wracamy do siebie do domu, zaczynamy się nowe, normalne życie i pytanie jest, co myśmy z tymi słowami zrobili? I dlatego Pan Jezus mówi, słuchajcie, jeżeli wy będziecie słuchać tego słowa, ale nie będziecie go wykonywać, to będziecie budowali na piasku. Jeżeli będziecie słuchać i będziecie wykonywać, to będziecie budowali na skalę. I dzisiaj nawet wielu ludzi, wielu chrześcijan, w wielu kościołach nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, że budują na piasku. I z jednej strony budują na piasku, a z drugiej strony próbują sobie wmówić, że Bóg im powiedział, że burza nigdy nie przyjdzie. I to jest już największy dramat. Dlatego, że Pan Jezus powiedział, tak, burza przyjdzie, a ty masz być wtedy gotowy, bo masz budować na skalę. Nie powiedział, burza nigdy do ciebie nie przyjdzie, bo ty będziesz ze mną, bo ja cię zawsze będę chronił, ja cię będę na rękach nosił i po prostu żadna krzywda ci się w życiu nie stanie. Wręcz przeciwnie. Droga jest wąska, ścieżka stroma, burze przyjdą, a ty masz budować na skalę. I teraz przychodzą sytuacje w życiu wierzących ludzi, które są, można porównać do burzy i okazuje się, że ten dom po prostu płynie razem z błotem, bo jest zbudowany kompletnie na piasku. Dlatego jeżeli słyszymy nauczanie na temat miłości, to znaczy, że należy je wdrażać w życie. I to są bardzo konkretne czyny. No i teraz dalej czytamy w tym 4 rozdziale 1 Jana. Od 19 wersetu przeczytam. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Czyli miłujmy tak, jak On. Przedtem miłujmy naszych braci. A nie liczmy na to, że oni nas pierwsi umiłują. Jeżeli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. No i tutaj oczywiście bardzo ładnie się usprawiedliwiamy i bardzo chętnie. 20 werset. Jeśli kto miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Okej, ja nie nienawidzę żadnego z moich braci. Ja nie mam do niego uczucia nienawiści. Ale jest takie sformułowanie, którego używa Pan Jezus i które w Biblii jest używane również wcześniej. I Pan Jezus mówi coś takiego. Jeżeli ktoś chce iść za mną, a nie ma w nienawiści swojego ojca, swojej matki, swojej rodziny, to nie jest mnie godzien, prawda? No i czasem się zastanawiamy, cóż to może oznaczać, że czy mamy naprawdę znienawidzić naszych rodziców, czy mamy ich obdarzać, czy darzyć ich uczuciem przeciwnym do miłości? Przecież to trochę bez sensu, a z drugiej strony samo Słowo Boże mówi, że mamy dbać o naszych bliskich, że kto o swoich bliskich domowników nie dba, to zapar się wiary i jest gorszy od niewierzącego, tak? Pierwszy list do Tymoteusza. W związku z tym, jak to jest? No i okazuje się, że Pan Jezus po prostu używa tutaj takiego sformułowania, które było stosowane w Starym Testamencie, I ono było przez Żydów zrozumiałe ogólnie. I dlatego na przykład, jeżeli Bóg mówi, że Jakuba umiłowałem, a Ezawa znienawidziłem, to wcale nie oznacza, że Bóg nienawidził Ezawa w sensie uczuciowym. Po prostu to było sformułowanie, które oznacza, że mając do wyboru dwie opcje, jedną wybieram, a drugą odrzucam. Mając do wyboru Pana Jezusa i moich rodziców, Jego wybieram, a Pana Jezusa miłuję, a Jego miłuję bardziej, a ich miłuję mniej. Mając do wyboru Jakuba i Ezawa, Pan Bóg umiłował Jakuba, wybrał go, a Ezawa nie wybrał. Czyli wybrał Jakuba kosztem Ezawa. Wybieram Jezusa kosztem mojej rodziny. I to jest taki wybór, który się określa mianem nienawiści. I nam się czasem po prostu to myli. Ja chciałem wam przeczytać taki fragment, który to też potwierdza. I on jest akurat z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Wiemy o tym, że Jakub miał dwie żony, prawda? Czyli Rachele i Leę. Otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową. Pierwsza Księga Mojżeszowa to jest rozdział 29. Wersety 30 i 31. I u nas w naszym przekładzie, czyli to w Biblii Warszawskiej najczęściej, jest napisane tak. Potem obcował także z Rachelą, a kochał Rachelę bardziej niż Leę i służył u niego jeszcze drugie 7 lat. A Pan, widząc, że Lea była w niełasce, uczynił płodnym łono jej, Rachela zaś była niepłodna. I przeczytam to teraz z Biblii Gdańskiej, te same dwa wersety, 30 i 31. To jest 29 rozdział, dobrze, 30-31. Wtedy też wszedł Jakub do Racheli i miłował Rachelę bardziej niż Liję, a służył mu jeszcze drugie 7 lat. A widząc Pan, że nienawidział Liję, Leję, otworzył żywot jej, a Rachel niepłodna była. I my tu mamy, że jedna była w niełasce w stosunku do drugiej, bo jedną kochał bardziej niż drugą. A tu mamy napisane, że jedną nienawidził. To też nieprawda, że nienawidził tej drugiej żony, oczywiście. W takim sensie, w jakim my byśmy się spodziewali. Czyli jest to pewien rodzaj wyboru, który sprawia, że kogoś wybieramy ponad kogoś. I teraz możemy sobie oczywiście stwierdzić, nie nienawidzę żadnego z moich braci. Ale jeżeli takie określenie jest również stosowane w stosunku do tego, że wybieramy kogoś kosztem kogoś, to w takim razie przeczytajmy sobie list Jakuba. Werset, rozdział 2. Od pierwszego wersetu do 14. I ja to przeczytam z takiego tłumaczenia, które jest tłumaczeniem żydowskim. Tam jest jeden szczegół, który jest ważny. Moi bracia, naśladujcie wiarę naszego Pana, Jeszui, pełnego chwały Mesjasza, nikogo nie faworyzując. Przypuśćmy, że przyjdzie do waszej synagogi, czy do waszego zgromadzenia, jak tam jest, człowiek w złotych pierścieniach i szykownie ubrany, i że wejdzie też ubogi w łachmanach. Jeśli okażecie więcej szacunku człowiekowi w szykownym ubraniu i powiecie mu, siądź sobie tutaj, na tym dobrym miejscu, a ubogiemu powiecie, ty, stań tam, albo siądź na podłodze u moich stóp. To czyż nie czynicie różnic między sobą i nie uczyniliście samych siebie sędziami w o niegodziwych pobudkach? Posłuchajcie, moi drodzy bracia, czyż Bóg nie wybrał ubogich tego świata, aby byli bogaci w wierze i aby otrzymali królestwo, jakie obiecał tym, którzy go kochają? Ale wy gardzicie ubogimi. Czyż to nie bogaci was uciskają i ciągają was przed sądy? Czy to nie oni lżą dobre imię tego, do którego należycie? Jeśli naprawdę wypełniacie cel Tory Królestwa, to w zgodzie z fragmentem, który głosi miłuj bliźniego jak samego siebie, poczynicie dobrze. Ale jeśli kogoś faworyzujecie, to wasze poczynania są grzechem, bo jesteście potępieni przez Torę jako przestępcy. Bo ten, który przestrzega całej Tory, ale potknie się w jednym punkcie, stał się winnym naruszenia wszystkich. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział również nie morduj. A jeśli nie cudzołożysz, ale mordujesz, stałeś się przestępcą przeciwko Torze. Mówcie i zachowujcie się zawsze tak, jak ludzie mający być sądzeni przez Torę, która daje wolność. Bo bez miłosierdzia będzie sąd nad tym, który nie okazuje miłosierdzia, ale miłosierdzie zwycięża nad sądem. Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś twierdzi, że ma wiarę, ale nie ma na to dowód tego uczynków? Czy taka wiara w cudzysłowie jest w stanie go zbawić? Przypuśćmy, że brat lub siostra nie mają ubrań i codziennego pokarmu, a ktoś powie im szalom, ogrzejcie się i pojedzcie dobrze, ale nie da im tego, czego potrzebują. Jaki z tego pożytek? Wiara zatem sama w sobie, bez towarzyszących jest czynów, jej czynów jest martwa. Lecz powie ktoś się, ty masz wiarę, a ja mam czyny. Pokaż mi tę swoją wiarę bez czynów, a ja ci pokażę moją wiarę poprzez czyny. I teraz, o ile my możemy sobie powiedzieć z czystym sumieniem, nie mam uczucia nienawiści w stosunku do mojego brata czy mojej siostry żadnego. To jest pytanie, czy przypadkiem nie jest tak, że faworyzujemy jednych braci kosztem drugich. Czy to nie jest tak, że ta nienawiść, o której mówi Słowo Boże, nie jest właśnie tego rodzaju, że ja wybieram jednego brata kosztem drugiego brata. Że jeden jest dla mnie lepszy, drugi jest dla mnie gorszy. I w tym momencie to już nie jest miłość taka, o jaką Bogu chodziło. Wczoraj jak się modliłem i zastanawiałem się właśnie nad tym, jakie słowo Pan chce, żeby dzisiaj mówić, no, brat napisał mi na Skype'ie takie coś. Pisze dla mnie to do mnie tak. Słowo na dziś, pisze do mnie tak. Słowo na dziś, dwukropek. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje mu powszechnego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? To tak jakby Bóg odpowiadał, słowo na dziś, masz, proszę. Jeszcze jeden fragment chcę wam przeczytać na koniec. To jest list do Rzymian, 5 rozdział. List do Rzymian, rozdział 5. Wersety od 6 do 8. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I szczerze mówiąc, miałem dłuższy czas problem z tym wersetem 7. To znaczy, rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Trochę dziwne, nie? Ale tak się modliłem wczoraj i taka myśl do mnie dotarła, że klucz do tego jest w tym określeniu dobry. Dlatego, że rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, za na przykład niewinnego. To się zdarza bardzo rzadko. Ale prędzej za dobrego ktoś gotów jest umrzeć. I zaczęło mi się rozjaśniać, kiedy przyszło do mnie taka myśl, że ten dobry to nie jest człowiek dobry w sensie bezwzględnym, tylko to jest człowiek, który był dobry dla nas. Dobroczynnym. On na coś dobrego dla nas zrobił. Czyli krótko mówiąc, my mu coś zawdzięczamy. I prędzej jesteśmy w stanie się poświęcić dla kogoś, komu coś zawdzięczamy, bo on dla nas coś zrobił. Natomiast Jezus umarł za nas, i to jest następny werset, Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Czyli Bóg wydał za nas siebie, mimo że my byliśmy jeszcze grzesznikami. On nam kompletnie nic nie zawdzięcza, ale się poświęcił. I dlatego taka właśnie powinna być miłość. Nie dlatego, że my komuś coś zawdzięczamy, a teraz poświęcamy się, żeby mu to oddać. Bo mamy w stosunku do niego dług wdzięczności. Bóg nie miał w stosunku do żadnego z nas żadnego długu wdzięczności, ale się poświęcił, bo nas kocha. I dokładnie tak samo Pan Bóg wymaga od nas takiej samej miłości, ponieważ moc do tej miłości nam dał, mieszkając w nas. To nie o to chodzi, że ty będziesz teraz oddawał coś komuś, kto ci kiedyś coś dla ciebie zrobił. Nie wiecie, prawdopodobnie kojarzycie, że ludzie ze świata tak mają na przykład, nie? Że jeżeli my coś dla nich zrobimy, to oni momentalnie mówią, jak ja ci się odwdzięczę. Albo ja nie mogę tego przyjąć, bo ja się potem nie będę mógł odwdzięczyć. Bo oni nie rozumieją, co to znaczy miłość bezwarunkowa. I poświęcenie bez właśnie takiego warunku, że teraz ja będę oczekiwał od ciebie, że ty coś dla mnie zrobisz. Dlatego jeżeli my robimy coś i poświęcamy się właśnie w imię miłości braterskiej, a nawet w imię miłości bliźniego, to ta miłość nie oczekuje niczego w zamian. I człowiek, który został obdarowany, powinien być wolny. Nie musisz mi się rewanżować, bo taki jest Bóg. On jest hojny. I nie jesteś w stanie mu się zrewanżować za to, co zrobił. A jednak on to zrobił. Weźmy sobie do serca to wszystko, co Bóg mówi w sprawie miłości braterskiej. Dlatego, że Piotr pisze, że miłość braterska powinna być gorąca. A my czasami nawet mamy problem, żeby zrezygnować z wygody. I niech to będzie dla nas taka, powiedzmy, lekcja, nie? I bądźmy gotowi, jeżeli mamy ten problem przed Bogiem, to go postawmy, powiedzmy szczerze, jak jest i dziękujmy Bogu za to, że nam pokazał to zawczasu. Żeby potem nie było tak, że pokaże nam, jaka powinna była być nasza miłość, a my tylko tłumaczymy się, no zaraz, ale my, Panie, przecież ja nie nienawidziłem nikogo. Ja nie chciałem nikogo zabić. I żeby nam Pan Bóg nie powiedział, ale mnie nie o to chodziło, wiesz? Patrz na mnie. Amen.
Amen. No ja często tak mówię, czasem, że miłość to jest...